Witam Państwa, Lech Pilarski. Czy zamykać szkoły, ograniczać komunikację lub zamykać granice? Jakie będzie tempo zakażeń w zależności od zastosowanych barier? Odpowiedzi na takie pytania poszukują zespoły naukowców w oparciu o modele matematyczne. Czy te modele są skomplikowane, czy wymagają wielkich mocy obliczeniowych? I najważniejsze, czy naukowcy w oparciu o modelowanie matematyczne mogą powiedzieć, kiedy zakończy się epidemia? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj są razem z nami profesor Ewa Szmajdel. Witam.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Oraz dr Jan Kisielewski z Uniwersytetu Nauk w Białymstoku. Oboje Państwo. Witam pana doktora.
Dzień dobry.
Panie doktorze, przeczytaliśmy informację, dotarła ona do nas, że jest pan w zespole, w jednym z zespołów, który przewiduje epidemię, rozprzestrzenianie się epidemii i modele opracowywane między innymi przez pana są przygotowywane na potrzeby Ministerstwa Zdrowia.
No tak, rzeczywiście. Jestem w zespole skupionym w ICM, czyli Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. No i próbujemy coś liczyć, liczymy. Modelujemy epidemię.
I to według takiego bardzo dziwnego schematu, czyli metodą granulatów, o ile dobrze zrozumiałem.
Tak, no jest to model agentowy. Czyli
jeszcze lepiej. 007, tak, zgłoś się.
Dokładnie. Nazywamy to modelem agentowym, ponieważ mamy sieć agentów. Sieć agentów, no jest tam ich prawie 40 milionów, czyli tyle, ile mniej więcej jest obywateli w Polsce. No i ci agenci, mimo że no nie są to konkretne osoby, nie są to jakieś rzeczywiste osoby, które sobie mieszkają w Polsce, tylko no, ich rozkład i różne statystyki typu wiek, płeć, lokalizacja zamieszkania, to gdzie chodzą do pracy, czy też szkoły, przedszkola. Tak, jest to po prostu odtworzone na podstawie statystyk z GUS-u. Czyli mamy tak jakby, można powiedzieć, takie no takie bliźniacze społeczeństwo, które jest podobne pod względem statystycznym, no i na tym podobieństwo się kończy. Czyli no, nie mamy tam jakiegoś konkretnego Jana Kowalskiego. Mamy tam agentów, którzy no, w sposób statystyczny reprezentują dosyć dobrze odwzorowują społeczeństwo w Polsce.
Ale ci agenci się jakoś zachowują i wy te zachowania próbujecie też modelować?
Tak, agenci się zachowują, to znaczy tak jak ludzie chodzą do pracy, wychodzą na ulicę, chodzą do szkół czy przedszkoli, czy podróżują, również symulujemy takie zachowania u naszych agentów. Czyli no, agenci w odpowiednim wieku oczywiście będą chodzić do szkoły, agenci no, trochę starsi będą pracować, wszyscy jakoś tam się mogą wychodzić, spotykać się na ulicy. No i w każdym z tych kontekstów, w których no, ci agenci mogą przebywać, może dojść do zarażenia. Czyli no, jeśli agenci spotkają się z innymi agentami, którzy są nosicielami wirusa, którzy są infekcyjni, mogą zostać zarażeni. No i tutaj wszystko jest rządzone prawdopodobieństwem, prawda? Czyli na przykład jeśli no jakiś nasz agent idzie do pracy, no i określamy, jakie jest prawdopodobieństwo, że w tej pracy może się zarazić. No i tu uwzględniamy, ile już na przykład zarażonych agentów w tej pracy jest. No i podobnie jest właśnie w szkołach, przedszkolach czy w jakichś środkach transportu.
Pani profesor, pani zajmuje się też modelowaniem, ale do tej pory badała pani między innymi klientów, zachowania klienckie, także różne biologiczne zjawiska były modelowane. Jak to przenieść teraz do pandemii? Czy się daje?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Moje modele są deterministyczne, najwyżej ze stochastycznymi współczynnikami. Raczej przypomina to modelowanie, które jest prowadzone na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim epidemia jest modelowana przy pomocy równań różniczkowych. Ja robię to przy pomocy równań różnicowych.
To jaka jest różnica między różniczką a różnicą?
Jeśli chodzi o modele oparte na równaniach różniczkowych, zakładamy, że czas płynie w sposób ciągły i badana jest próba w sposób ciągły. Jeśli chodzi o modele dyskretne, zakładamy, że modelujemy w wybranej ilości, może to być nieskończona ilość, ale dyskretnych chwil, czyli powiedzmy badamy codziennie albo co tydzień. Jeśli chodzi o epidemię, która teraz w Europie i na świecie się rozwinęła, to oczywiście modelowanie w sposób dyskretny jest bardziej adekwatne, ponieważ dane, które spływają do nas, spływają codziennie. Codziennie wiemy, ile jest nowych zachorowań i jaka jest śmiertelność, więc modele dyskretne są tutaj bardziej adekwatne. Niemniej sama zasada modelowania w przypadku modeli różniczkowych i różnicowych jest taka sama. Staramy się opisać, znając zachowanie się, rozwój epidemii, staramy się odpowiednimi równaniami, najczęściej to jest układ równań, opisać przyszły rozwój epidemii. Mianowicie dzieli się całe społeczeństwo na 3 albo 4 grupy w zależności od modelu. Mianowicie są to grupa nazwana S, to są osoby podatne, grupa nazwana E, to są osoby narażone na kontakt z zainfekowaną osobą, potem I to są osoby zainfekowane oraz R to są osoby, które wyzdrowiały. I na tej podstawie tworzy się równanie, model matematyczny, który pozwala nam później prognozować dalszy rozwój epidemii. Tu jeszcze wrócę do tej nazwy agenci, którą pan doktor wymienił wcześniej. Ja w moim modelowaniu też oczywiście używam tej nazwy. Niemniej na język polski, tłumacząc słowo agent z angielskiego, stosujemy to nazewnictwo oczywiście w nauce, ale dokładnie chodzi o pojedynczego osobnika. To oczywiście może dotyczyć ludzi, może dotyczyć również zwierząt, może dotyczyć bakterii. To pojęcie agent w języku angielskim jest bardzo szerokie. No, może tak, jeszcze wracając do mojego modelowania, tym model jest lepszy, im mamy więcej sprawdzonych współczynników, czyli czym więcej wiemy o rozwoju choroby, tym lepiej możemy ją modelować. Na przykład istotne jest, w jakim okresie od zakażenia ludzie następni się zarażają. Istotne jest, czy osoba, która już raz przeszła chorobę, może ją przejść ponownie, czy też nie. Czym więcej dostajemy danych po prostu od lekarzy, od osób, które zajmują się leczeniem i badaniem epidemii w sposób doświadczalny, tym nasze modele są lepsze.
Zapytam teraz pana doktora. Panie doktorze, nasza wiedza o koronawirusie cały czas się wzbogaca, wpływają nowe informacje. Czy wy je uwzględniacie w modelowaniu rozwoju zjawisk epidemicznych?
Tak, główną informacją, którą my uwzględniamy, jest no, taka całkiem, można powiedzieć, prosta informacja, mianowicie całkowita liczba zarażonych osób. No i wręcz no, używamy tej liczby do tego, żeby dopasowywać pewne parametry w naszym modelu. W naszym modelu mamy bardzo dużo parametrów. Część z nich, tak jak tu pani też profesor wspomniała, no, musimy brać z różnych doniesień, czy też właśnie z artykułów naukowych też czasami. W każdym razie główna informacja, która służy do takiej, można powiedzieć, kalibracji naszego modelu, jest to liczba potwierdzonych przypadków, no, potwierdzonych przez ministerstwo przypadków.
Ale panie doktorze, tutaj jest takie zastrzeżenie, wielu ekspertów to podnosi, że liczba zarejestrowanych przypadków byłaby znacznie większa, gdybyśmy zastosowali na przykład badania przesiewowe. Gdybyśmy czy serologiczne, czy metodą molekularną, gdybyśmy mieli więcej na wejściu tych informacji o liczbie zakażonych w pochodnej z liczbą przeprowadzonych testów, to być może i wasze przewidywania by były dokładniejsze.
To znaczy powiem tak, uwzględniamy to zjawisko, o którym pan redaktor mówi, czyli no uwzględniamy, że nie wszystkie przypadki, które są zgłoszone, zarejestrowane, są przypadkami rzeczywistymi. No i tutaj też posiłkujemy się różnymi informacjami, artykułami naukowymi i różnymi też badaniami przesiewowymi. No i tutaj takie zgrubne oszacowanie to jest takie, że rzeczywistych przypadków no, może być na przykład z rzędu, nie wiem, 10 razy więcej niż tych przypadków
wyizolowanych, zgłoszonych.
Tak. Tak, no i tu jeszcze uwzględniamy do tego takie coś, że no, mamy też przypadki bezobjawowe, prawda, które no, często zarażone osoby bezobjawowo nawet nie wiedzą o tym, że są zarażone, no ale też zgodnie z informacjami, które mamy, one też te osoby mogą zarażać, więc uwzględniamy również osoby infekcyjne bezobjawowe. Właściwie tu mógłbym dodać jeszcze, że nasz model też jest takim, no, mocno nawiązuje do modelu takiego opartego na równaniach różniczkowych czy różnicowych wspomnianych przez panią profesor. No tylko, czyli też mamy jakby takie grupy S, E i R, czyli no tak jak pani profesor opisała, prawda, podatne, jakoś tam narażone, zakażone i no, wyzdrowiałe. No z tym, że u nas jeszcze jest właśnie trochę więcej kategorii. Model, co czyni model trochę bardziej skomplikowanym.
To znaczy no, tak z grubsza, tak? Ile tych kategorii jest?
No właśnie, to już tłumaczę. Na początku no, mamy też kategorie podatne. No, są to, zakładamy, wszyscy ludzie. No tutaj też kwestia dyskusyjna, no ale tak zakładamy ci, którzy już przeszli zarażenie i wyzdrowieli, no to już nie są liczeni w tej grupie. Następnie mamy druga kategoria exposed, no to oznaczona literką E, tutaj jest również podobnie. U nas ta grupa oznacza osoby, które już się zaraziły, no i są w takim stanie, powiedzmy, inkubacji, prawda? Czyli wirus, już złapały wirusa, ten wirus jakoś tam się
rozwija.
Jeszcze te osoby nie zakażają, no ale już wiadomo, że będą chore, prawda? No i teraz różnica jest taka, że z tego stanu inkubacyjnego osoba może przejść albo do stanu infekcyjnego bezobjawowego, albo infekcyjnego objawowego. No i tutaj też są pewne prawdopodobieństwa przejścia, z jakim osoba może przejść do jednego albo do drugiego. Jeśli osoba będzie objawowa, no to dalej znowu losujemy z różnymi prawdopodobieństwami. Czy osoba, na przykład, czy ta choroba się u niej rozwinie na tyle, że będzie musiała być hospitalizowana. No i kolejna grupa, no to są osoby hospitalizowane, które są no też oczywiście zarażone. No z tym, że
one mają różny sposób przebiegu choroby.
Różny sposób, tak, ale to, co jest też istotne dla naszego modelu, te osoby hospitalizowane są już jakby wyizolowane, zamknięte i dzięki temu one już nie zakażają dalej. W przeciwieństwie na przykład do infekcyjnych bezobjawowych, którzy sobie cały czas chodzą po ulicy i nie wiedząc nawet, że są chorzy. Tak, w przypadku tych tego stanu hospitalizowanego, tu są jeszcze różne warianty w naszym modelu, czy to jest na przykład hospitalizacja na takim zwykłym oddziale, czy na OIOM. To już może są szczegóły.
No ale te szczegóły są bardzo, panie doktorze, bardzo istotne, bo jeśli w waszych wyliczeniach by wychodziło, że spora grupa ludzi będzie musiała trafić na ojomy właśnie, czyli skorzystać na przykład z respiratora, no to zaostrza się wtedy przeciwdziałanie epidemii. Jeśli z waszych szacunków będzie wychodziło, że liczba tych osób korzystających z ojomów będzie stosunkowo mała, to wtedy nawet podejmuje się decyzję o odmrażaniu kontaktów, zachowań społecznych i tak dalej. Bo chyba pod tym względem wasze modele są później konsumowane między innymi przez Ministerstwo Zdrowia.
No tak, zgadzam się w tym sensie, że jest to bardzo istotna informacja, ile osób będzie hospitalizowanych. Natomiast no to, czy osoba zakażona będzie wymagała hospitalizacji, czy nie, no to już jest jakby trochę osobna kwestia. Osobna w tym sensie, że no, zależy od właściwości samej choroby, prawda? U nas po prostu jest to jakiś parametr oznaczający prawdopodobieństwo przejścia do tego stanu, nazwijmy, ciężkiego. Natomiast no, on zdecydowanie liczba tych hospitalizowanych przypadków będzie zależała od tego, ile mamy w ogóle przypadków no, tych zainfekowanych, objawowych. To także to jest jakby tutaj w tym sensie kwestia wtórna w naszym przynajmniej modelu. Tak, no i mówiąc o kolejnych stanach, no jest również, tak jak w modelu wspomnianym przez panią profesor, stan wyzdrowiały, oznaczany literką R. No i do tego stanu wyzdrowiałego może agent przejść ze stanu infekcyjnego bezobjawowego, no może też przejść do tego ze stanu objawowego albo nawet po hospitalizacji. No czyli i tu również mamy jakieś prawdopodobieństwo.
Panie doktorze, czyli wasz model, biorąc pod uwagę, to ile trzeba wykonać obliczeń, żeby wyprodukować raport dla Ministerstwa Zdrowia?
No obliczeń jest dosyć dużo. Obliczenia odbywają się na superkomputerze właśnie w ICM-ie w Warszawie. No, jeśli weźmiemy pod uwagę, że musimy przemielić dane właśnie o tych 40 milionach agentów prawie, no i uwzględnić też różne konteksty, w których ci agenci bywają, policzyć odpowiednie prawdopodobieństwa, no i też w naszym modelu liczymy to z rozdzielczością tak jakby czasową do jednego dnia, czyli taką działką podstawową jest jeden dzień, w ciągu jednego dnia coś tam się dzieje z tymi agentami, chodzą do szkół, do pracy, do przedszkoli, no i na koniec dnia tak jakby patrzymy, kto się zaraził, kto trafił do szpitala i tak dalej, no i liczymy tak jakby z krokiem jednego dnia, prawda? No więc na takich, żeby tutaj jakoś odtworzyć czy policzyć ten stan epidemii, no, która już trwa no w sumie pewnie jakieś tam no w granicach 100 dni mniej więcej w Polsce, no więc, no żeby policzyć te 100 dni, no to temu superkomputerowi, no to trochę zajmuje. Co więcej,
trochę,
no jako że...
Trochę to znaczy tydzień, no, dzień...
Nie, no rzędu godzin powiedzmy. Trochę rzędu godzin, prawda? Tym bardziej, że robimy jednocześnie dopasowanie do tych danych z ministerstwa, czyli puszczamy taką nie jedną symulację, tylko tak jakby całą wiązkę symulacji z różnymi parametrami. No tu już są jakieś szczegóły algorytmów takich numerycznych obliczeń. Natomiast chodzi o to, że puszczamy ileś tych symulacji jednocześnie. No i później wybieramy, który parametr najbardziej produkuje wyniki najbardziej zbliżone do tych raportowanych przez ministerstwo.
Pani profesor, bardzo to wszystko skomplikowanie brzmiało, ale wspomniała pani, że wasza metoda może troszeczkę lepiej odzwierciedlać rzeczywistość. Czy ta metoda różnicowa jest wykorzystywana również w przewidywaniu zjawisk epidemicznych?
Na świecie tak. W Polsce prowadzone są badania teoretyczne, w praktyce, tak jak tutaj się zapoznałam, okazało się, że jak zwykle równania różniczkowe są częściej wykorzystywane, mimo że, tak jak pan doktor wspomniał, badania są prowadzone z krokiem jeden, dlatego te modele dyskretne są tu bardziej adekwatne. Także ogólnie rzecz biorąc, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, tego typu badania są prowadzone na modelach dyskretnych, czyli równaniach różnicowych. W Polsce też, z tym, że nie słyszałam o tym, żeby korzystało z tego ministerstwo, tym bardziej, że jednak taki sposób modelowania, jaki mówi pan doktor, przy pomocy szybkich komputerów i z wykorzystaniem również dyskretnych modeli, ale z możliwością szybkiego dostosowania współczynników wynikających z badań empirycznych, czyli z pomiarów, z doniesień, pozwala na szybsze prawdopodobnie modelowanie. Z całą pewnością pozwala na szybsze modelowanie. W moich modelach jedyną rzeczą, która jest pewna, to ważne jest ograniczenie ilości osób zarażanych. Na pewno u pana doktora jest podobnie. Jeżeli byśmy zeszli ze współczynnikiem transmisji choroby, czyli zarażania, dużo poniżej jedynkę, moglibyśmy liczyć na szybkie wygaszenie epidemii, dlatego bardzo ważne jest, żeby jednak populacja stosowała się do zaleceń ministerstwa dotyczących i dystansu społecznego, i maseczek, i noszenia rękawiczek, i unikania zbyt wielu kontaktów. Ponieważ w ostatnim czasie widzimy, że jak zostały te restrykcje poluzowane, ludzie zaczęli się zachowywać bardziej swobodnie, to jednak ilość zachorowań i ilość zgonów bardzo wzrosła. Liczba zgonów i liczba zachorowań. Także ostatnio to już było 314 chyba zachorowań w Polsce, mimo że nie prowadzi się zbyt wielu badań. Nie prowadzimy tych badań przesiewowych, no a liczba zgonów była 30, to jest dosyć dużo. Mimo że przy ogólnej liczbie zgonów w Polsce ponad 1000 dziennie, no to znowu nie są takie olbrzymie liczby. Także ja bym tutaj uczuliła na to, żeby ograniczyć ten współczynnik transmisji choroby i rzeczywiście unikać przenoszenia.
Za chwilę do tematu wrócimy. Przypomnę, że naszymi gośćmi są profesor Ewa Szmajdel i dr Jan Kisielewski z Uniwersytetu w Białymstoku. Na ile te wasze przewidywania są w zderzeniu z rzeczywistością prawdopodobne? Czyli jaki jest procent błędu, inaczej rzecz biorąc?
Procent błędu. No tutaj jest trudno to powiedzieć, dlatego że no właściwie jeśli model jest dobrze skalibrowany, no i dobrze jakby liczy to, co jest, no to też wszystko jeszcze zależy od tego, no jak tutaj ludzie się w tym będą wszystkim zachowywać, prawda? Czyli no model modelem, no ale też mamy takie elementy, no właśnie, czy ludzie tutaj jakoś się stosują do tych zaleceń, czy się nie stosują, prawda? No i od tego bardzo dużo zależy. No tu jeszcze warto dodać, że w naszym modelu też możemy wprowadzać te różne obostrzenia, które były zarządzane na przestrzeni czasu, czyli nie wiem, zamknięcie przedszkoli, zamknięcie szkół, czy jakieś ograniczenie w ogóle poruszania się.
Czyli w waszym modelu mieliście opisanych tych agentów i prawdopodobne zachowania i wtedy wprowadzaliście odpowiednie rubryczki. Aha, jak zamkniemy szkoły, no to zobaczymy, jak będą się rozprzestrzeniały zakażenia. Jak ograniczymy liczbę pasażerów w autobusach, na przykład do połowy, to pojemności danego środka komunikacji, no to zobaczymy, jak się to wszystko będzie zachowywało. Jak wprowadzimy zakaz poruszania się po parkach, to jaka będzie reakcja? Czy wasze modele właśnie w ten sposób odpowiadały na te restrykcje?
Tak, dokładnie tak. Co więcej, nawet właśnie na podstawie takich szacunków, no też zgłaszamy, czy możemy zgłaszać ministerstwu na przykład wynik symulacji, która mówi, że no zamknięcie szkół przykładowo że szkoły są takim miejscem, w którym następuje do dosyć wielu zakażeń. No wiadomo, mamy...
Czyli to nie do ministra zdrowia my powinniśmy mieć pretensje, tylko do was, fizyków i matematyków modelujących zjawiska, że przewidujecie, że będzie wzrastała liczba zakażeń, jeśli uczniowie nadal na przykład będą chodzić do szkoły.
No tak, tak. No i rzeczywiście w którymś momencie ta decyzja została podjęta, żeby szkoły zamknąć. No ja mówię to akurat o czasie nieobecnym, tylko na jakiś czas temu już, prawda?
Tak, tak.
Zamknięcie szkół było właśnie też przez nas sugerowane. No jak się okazało, chyba słusznie. No cóż, pewnie najlepiej to by było w ogóle wszystko zamknąć, żeby ludzie siedzieli w domu, no ale wszyscy wiedzą, że nie jest to możliwe i musi być tutaj jakiś taki złoty środek, między złoty środek, czy jakieś takie no, w miarę optymalne rozwiązanie, żeby tych nowych zarażeń nie było za dużo. No wiadomo, że zawsze trochę będzie, jeśli cokolwiek będzie otwarte.
To kolejne pytanie, jeśli pan doktor pozwoli. To teraz też wprowadzacie łagodzenie tych obostrzeń i patrzycie, jak liczba zakażeń będzie wzrastała?
No tak, łagodzenie obostrzeń też w naszym modelu można zrealizować. To jeszcze dodając do tego, co tam mówiłem trochę wcześniej, to te obostrzenia możemy nawet bardziej precyzyjnie definiować, czyli na przykład możemy wprowadzić obostrzenia na jakimś wybranym obszarze, na przykład w jakimś danym województwie. No i rzeczywiście tak w którymś momencie patrzyliśmy, jak było na Śląsku więcej zarażeń. Sprawdzaliśmy, co by było, gdyby na przykład na Śląsku pozamykać no, nie wiem, jakieś zakłady pracy, czy jakieś tam szkoły, przedszkola, podczas gdy w całej Polsce by były otwarte, prawda? No i tego typu właśnie symulacje tutaj możemy prowadzić.
Czy pan doktor śledzi województwo podlaskie? No bo ostatnio obserwujemy wzrastającą liczbę zakażeń. Jednak tworzą się swego rodzaju ogniska. Zaczyna się to wszystko troszeczkę rozprzestrzeniać. Do tej pory miejscowości, powiaty, które były wolne, prawie że wolne od koronawirusa, no teraz tam ta choroba się bardziej rozwija.
No tak, to można powiedzieć było chyba nieuniknione i nawet nie stosując specjalnych modeli, no patrząc na jakieś statystyki dotyczące, nie wiem, zachorowań w różnych krajach czy w różnych regionach, no to no we wszystkich tych krajach, w których teraz jest dużo przypadków, no kiedyś było mało, prawda? W Podlaskim też kiedyś było mało, no ale jeśli ludzie się kontaktują, no to coraz częściej będzie się mogło zdarzać, że osoby będą się kontaktować też z osobami zakażonymi, które czy to gdzieś tam przyjadą z innych części Polski, no i przyniosą tą epidemię no też do nas. Także no, tutaj też bym się przyłączył jednak do apelu pani profesor, żeby no jednak zachowywać te zalecenia i nie ignorować epidemii. No, nadal mamy każdego dnia no, tych kilkaset nowych przypadków, ileś tam też mamy zgonów każdego dnia, więc no, epidemia jeszcze zdecydowanie się nie skończyła. No i tutaj no, myślę, że warto mieć to na uwadze.
Czy, panie doktorze, ten współczynnik transmisji jest jeszcze w pobliżu jedynki, czy powyżej jedynki, czy mocno już poniżej?
No obecnie mamy mniej więcej taki no, stan, to się nazywa krytyczny, w tym sensie, że stan krytyczny oznacza, że R jest w pobliżu jedynki. To znaczy mamy w miarę stabilny rozwój epidemii, czyli każdego dnia no, mamy zbliżoną liczbę przypadków. Stan krytyczny właśnie z R-em w okolicach jedynki no, oddziela, można powiedzieć, takie dwa stany, które są no, przeciwieństwami. Jeden stan jest nadkrytyczny. Kiedy R jest większy od jedynki, no to wtedy oznacza to, że zarażonych bardzo gwałtownie przybywa. Z drugiej strony mamy stan podkrytyczny. Jeśli R jest mniejszy od jedynki, no to wtedy mamy takie powolne tłumienie epidemii. Obecnie jesteśmy gdzieś tak na granicy mniej więcej, więc...
Ale to no dobrze więc, czy źle?
No i dobrze i niedobrze. Nie jest to bardzo źle, w tym sensie, że no, epidemia jest jakoś tam jeszcze, jakoś tam się trzyma w ryzach. Natomiast no niedobrze, że cały czas jest, prawda? Chcielibyśmy, żeby to R było pewnie jak najmniejsze, żeby epidemia sobie się zakończyła, prawda?
Co musiałoby się stać, żeby spadła na przykład do 0,5?
No cóż, od ludzi to zależy wszystko. No gdyby ludzie jakoś tak rzeczywiście... No R0,5 no, oznacza, że...
No, mamy żebyśmy cofanie mieli, się.
Że mamy cofanie, tak. Czyli mamy coraz mniej przypadków. Czyli no, jeśli ktoś jest zarażony, no to jeśli by siedział w domu rzeczywiście i nikogo by nie zarażał, no to tutaj można się spodziewać, że wtedy rzeczywiście ta liczba by malała.
No ale to jest trudne do osiągnięcia. Pani profesor,
trudne do osiągnięcia.
Czy do tego modelowania można wprowadzić także parametry ekonomiczne? No bo każda epidemia wiąże się nie tylko z demografią, ale również i z ekonomią. W przypadku pandemii koronawirusa to mieliśmy znakomity wpływ tejże pandemii na gospodarkę, bo trzeba było zatrzymać sporo firm. Czy to się też da oszacować? Do jakich granic można, zwalczając epidemię, ograniczać życie gospodarcze i społeczne?
Trudne zagadnienie, to znaczy w modelach biologicznych na ogół tego typu założenia nie są brane, chociaż istnieją modele dotyczące populacji zwierząt, a nie ludzi, które wprowadzają tak zwaną pojemność środowiska, czyli ilość osobników, które mogą na danym terenie żyć. I tego typu, teoria tego typu modeli jest dość dobrze rozwinięta. O co mi chodzi? No każdy z nas wie, jak to jest z rybkami w akwarium. Jeśli mamy parę rybek i je karmimy, no to wiadomo, powiedzmy, że to są głupiki i populacja rybek bardzo szybko wzrasta, jeśli je dobrze karmimy. Ale jeśli przepełnione jest akwarium, no to zaczynają być choroby, większa śmiertelność, brak jedzenia i po prostu populacja zanika. Więc tego typu ograniczenia można by było wprowadzić dotyczące ekonomii i również zachowań społecznych, z tym, że ja, prawdę powiedziawszy, w moich badaniach nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby w model biologiczny były wprowadzone założenia ekonomiczne. Chociaż jest to bardzo ciekawe, ponieważ widać, jak to jest, do jakiego stopnia jest to ważne w czasie epidemii, no bo trzeba w jakiś sposób wyważyć kwestie zdrowotne i kwestie ekonomiczne. Nie możemy sobie na to pozwolić, żeby zatrzymać na długo całą gospodarkę z wiadomych przyczyn.
To pytanie do pana doktora. Panie doktorze, czy właśnie te elementy ekonomiczne też próbujecie modelować, czyli znaleźć ten złoty środek pomiędzy nakładami i ewentualnymi stratami?
No nie, tego akurat nie ma w naszej symulacji. No zresztą tak, no tutaj możemy po prostu, no możemy symulować rozwój epidemii, żonglować różnymi parametrami, no ale kwestie ekonomiczne, no to tutaj są poza naszym zasięgiem jednak w tym modelu.
Zostawiacie to politykom.
No tak, oni, ekonomistom przynajmniej.
Tak, oni muszą podejmować decyzje, ale w każdym razie można by było produkować modele zachowań z jednej strony społecznych, rozprzestrzeniania się na przykład koronawirusa, a z drugiej strony wprowadzać te mechanizmy ekonomiczne, żeby właśnie znaleźć tę granicę, jak to się ładnie w matematyce mówi i w ekonomii. Może to być rachunek kosztów marginalnych. Także takie sytuacje mogą występować, pani profesor?
Moim zdaniem tak. I o ile wiem, to na przykład w Stanach Zjednoczonych bierze się kwestie zdrowotne przy opiniowaniu inwestycji ekonomicznych. Wiem, że to troszkę dziwnie brzmi, ale może powiem taki prostszy przypadek, kiedy się bierze przy leczeniu osób, szczególnie starszych, kwestie ekonomiczne. jak długo oni będą mogli pracować i jaki dochód stworzą dla społeczeństwa. Mianowicie konkretny opowiem przykład. Mam kolegę, który całe życie był profesorem na Uniwersytecie w Chicago, bardzo dobry uniwersytet, ten, gdzie pracował Obama. I dopóki pracował, miał bardzo dobre ubezpieczenie zdrowotne. Teraz jest w wieku emerytalnym i przy cięższych chorobach Amerykanie go leczyć nie będą. Będą go leczyć tylko zachowawczo. Wiem to z całą pewnością, że przy prognozowaniu przydatności jego dla społeczeństwa czynnik ekonomiczny został wzięty pod uwagę. Mianowicie dopóki pracował i był... jego praca była korzystna dla społeczeństwa.
To się opłacało go leczyć.
To się opłacało go leczyć. Leczenie mogło być kosztowne, ale jednak jego wkład w społeczeństwo był bardzo duży. Przy mniej i nawet jak jest osobą starszą, oczywiście będzie leczony, ale nie przy pomocy najdroższych i najnowszych terapii.
Teraz już wiecie Państwo, gdzie lepiej żyć. Nie w Stanach, tylko w Europie, bo tutaj takiego rachunku nie prowadzi się. I na zakończenie pytanie do pana doktora Kisielewskiego. Czy w modelu przewidzieliście koniec epidemii?
Trudne pytanie.
Ale proszę krótką odpowiedź.
No to krótkiej odpowiedzi nie ma. Znaczy jest taka, że nie wiem, kiedy będzie koniec epidemii. Wszystko zależy właśnie od szeregu parametrów, od zachowania ludzi też. Także jeszcze raz mogę ponowić apel o rozsądne zachowania.
I to mówią nie lekarze, nie pielęgniarki, nie ratownicy, ale mówią to nie minister zdrowia, ale mówią to fizycy i matematycy.
Tak, zgadza się.
Warto to wziąć do serca, a zatem nasze zachowania mogą wpłynąć znakomicie, panie doktorze, na długość trwania epidemii.
Zgadza się.
Potwierdzamy tę tezę.
Potwierdzamy.
Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi dzisiaj byli profesor Ewa Szmajdel oraz doktor Jan Kisielewski z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję państwu za udział w audycji. Kłaniam się.
Dziękuję również.
Dziękuję.
Dużo zdrowia. Lech Pilarski. Do usłyszenia.